Cześć, tutaj Leszek. Dzisiaj temat, który był, a którego tak naprawdę nie było na podcaście nigdy. Być może też w przyszłości sobie stworzę na ten temat film, raczej sobie. Wam stworzę film, przepraszam, ciężki weekend za mną, kolarsko, rzecz jasna. Poniedziałki to generalnie takie ciężkie dni u mnie w pracy i nawet sobie nie zdawałem z tego sprawy, jak w sezonie często po weekendzie ciężko jest się wdrożyć znów do pracy. Ale to lubię, to kocham i nigdy nie będę narzekać na nadmiar obowiązków, bo wiem, jak może być wtedy, kiedy obowiązków, mimo tego, żebyśmy bardzo chcieli, nie ma. Obowiązków też sporo mamy wtedy, kiedy wybieramy się na rowerze w góry, zwłaszcza jako my początkujący. Ostatnio robiłem materiał na temat tego, że uważałem niegdyś, mieszkając w Warszawie, że tak jak jest w okolicach właśnie Mazowsza, tak jest wszędzie. Nie wiedziałem, zresztą wychowywałem się oprócz Warszawy także na Śląsku i na Śląsku również nie ma takich okoliczności przyrody. No dobrze, poza paroma wyjątkami, jak chociażby w Górach Świętokrzyskich, nie wspominając o Tatrach czy o też Beskidach, gdzie to nagle okazuje się, że trzeba sobie całkowicie w ogóle przeskalować swój rowerowy światopogląd, gdzie może się okazać, że 30 km to nie jest wycieczka na 56 minut, czy też na godzinę 2, tylko że to może być dwugodzinna walka. I długo żyłem w takim przekonaniu. I jeszcze nim pierwszy raz, pamiętam, pojechałem w takie prawdziwe góry, zainstalowałem sobie aplikację do swojego pierwszego w życiu trenażera i ta aplikacja nazywała się Tax Training. To były takie, wydaje mi się, początki w ogóle digitalizacji jazdy na trenażerze. No i nigdy tego nie zapomnę, że odpaliłem sobie trasę o nachyleniu 10%. Tak po prostu, losowo, bo też nie zwracałem w ogóle uwagi na to, że są trasy, które są płaskie i są niepłaskie. Ja patrzyłem tylko i wyłącznie na dystans, nie patrzyłem na metry, tak zwane przewyższenie. No i ten mój trenażer, pomimo tej 10% trasy, oddawał w rzeczywistości tylko 6% tego nachylenia, bo to była taka najtańsza maszyna za 999 zł, którą kupiłem sobie w Decathlonie, zresztą trochę przez przypadek, bo o mały włos bym kupił taką nieinteraktywną, która w ogóle nie odwzorowuje żadnego nachylenia w sposób dynamiczny, tylko za pośrednictwem takiej manetki. Taka maszyna była 100 zł tańsza. Ja się zastanawiałem, czy to płacić te 100 zł, czy też nie. Nie wiedziałem do czego, sobie pomyślałem, dobra, droższe pewnie będzie lepsze. I zresztą to mi uratowało trochę skórę. Jednak kończąc ten wątek pierwszej wyprawy na 10%, jak mi się wydawało, górkę w terenach wirtualnych za pośrednictwem mojego komputera, byłem w szoku, że zaczyna mi totalnie już brakować przełożeń. Nie mam więcej przełożeń. Z tyłu używam największej zębatki, z przodu oczywiście tej małej. Ja nie jestem w stanie podjechać pod tę górę, gdzie tak naprawdę to było 6%, a nie 10%, bo mój trenażer tego kompletnie nie ogarniał. Ja byłem w szoku i sobie tak myślałem, że coś musi być nie tak w tym oprogramowaniu, że to tak wszystko ciężko chodzi. Może ja mam rower zły, bo ciężko pod górkę się strasznie nim podjeżdża. Nie, to było pierwszy raz w moim życiu 6%. I to był też moment, kiedy ja sobie tak pomyślałem, że musiałbym to zweryfikować w realnym, prawdziwym życiu. Ale nim do tego doszło, kupiłem sobie kolejny trenażer, ponieważ zorientowałem się, że tak naprawdę mój obsługuje do tych 6, a chciałbym poczuć w nogach, jak to jest na tych prawdziwych 10. I okazało się, po wymianie trenażera, podczas tego mojego pierwszego w życiu sezonu trenażerowego, że nie jestem w stanie podjechać 10%. Nie jestem w stanie w sposób fizyczny, ponieważ mam za mało przełożeń, znaczy się, przełożeń mam liczbę odpowiednią, to tak naprawdę zębatek z tyłu na kasecie mam zbyt mało do mojego obecnego poziomu wytrenowania, ale sobie z tego nie zdawałem sprawy, że to jest kwestia braku wytrenowania i że ja na tych 10% muszę przez cały czas stać, a nie jestem w stanie jeździć na stojąco. I to jest pierwszy problem, z którym mierzą się ludzie tacy jak ja z przeszłości, którzy pierwszy raz jadą w góry. I wielokrotnie spotykałem takie osoby, mając jednocześnie przez cały czas w tyle głowy swoje zdziwienia, kiedy ja pierwszy raz trafiłem w okolice Kielc, Góry Świętokrzyskie. Moim zdaniem jedne z najbardziej przyjaznych osobom początkującym, bo tam nie ma aż tak dużych nachyleń, nie ma tam aż tak długich podjazdów, podczas do których człowiek jest w stanie odmówić cały różaniec i to dwa razy. W rzeczywistości podczas tej pierwszej przejażdżki okazało się, że tak naprawdę te pierwsze podrygi na trenażerze bardzo dużo mi dały. Bardzo dużo mi wrzuciły do głowy tej pokory. Gdzie to miałem świadomość taką, że każdej jednej górki nie mogę atakować na maksa, ponieważ za chwilkę tych procentów będzie 7-8 i to będzie ten moment, kiedy ja nie będę miał wyboru i będę musiał dać z siebie absolutnie wszystko, żeby nie spaść z tego roweru. Jednocześnie nie wymieniając w żaden sposób swojej konfiguracji tylnego napędu. Ale też przy tym wszystkim uświadomiłem sobie, że tutaj liczy się waga. I tutaj liczy się właściwie każdy kilogram. No i rzecz jasna, pierwsza myśl to jest taka, że no jak najprościej zaoszczędzić kilogramy. No oczywiście kupując sobie lepsze koła, kupując sobie zamiast aluminiowego karbonowy rower i się znowu okazuje, że to jest kolejny błąd logiczny, bo powinno zacząć się od odchudzania samego siebie, bo kilogram różnicy na rowerze nie da nam tyle, co 5 kg redukcji własnego ciała, albo w niektórych przypadkach 10 czy też 15. Znam osoby, które zaczynały z bardzo dużą nadwagą, a wtedy, kiedy zdecydowały się na to, żeby zrzucić te 5, 10, a nawet w niektórych przypadkach 15 kg, przy tej samej wydolności, w cudzysłowie rzecz jasna, nagle okazywały się niezwykle wartkie na tych wszystkich podjazdach. Zupełnie inni zawodnicy. Okazało się, że to sprawiło przełom i bardzo podobnie jest przy bieganiu. Jeżeli ważymy 100 kg i próbujemy biec z prędkością 10 km na godzinę, a następnie zrzucimy 20 kg, to się okaże, że to są zupełnie dwie różne dyscypliny sportu. I że można biec 10, 12, a nawet 13 km na godzinę i mieć z tego przyjemność przy ograniczonym bólu, który płynie z całego naszego ciała, a najbardziej, tak mi się wydaje, z głowy. I przygotowując się do pierwszej wyprawy w góry, musimy właśnie mieć świadomość tego, że po pierwsze, bardzo ważna jest nasza waga. Dwa, bardzo istotna jest konfiguracja naszego napędu. Bardzo istotne jest to, żeby zobaczyć, ile mamy zębów z tyłu na kasecie. 25, 28, 30, może 32, a może 34. Im więcej mamy zębów z tyłu i im mniej mamy z przodu na małej zębatce naszej korby, tym będzie nam teoretycznie lżej, choć wolniej podczas bardzo stromych podjazdów, ale je przejedziemy wtedy, kiedy będziemy właśnie mieli tę górską kombinację przełożeń. Druga właśnie dosyć istotna kwestia, oprócz zainteresowania się swoim napędem, to jest zainteresowanie się swoją masą własną. Na płaskim, w Wielkopolsce, czy też na Mazowszu, to, że mamy dodatkowy balast 10 kg, 10-litrowych butelek wody, 10 kartonów mleka, nie stanowi aż tak dużego problemu wtedy, kiedy już się rozpędzimy. Ale w górach każdy ten 1 kg jest zwielokrotniony i będzie nam sprawiać ogrom problemów. I też nie ukrywam, że właśnie ten fakt w największej mierze mnie zdeterminował do tego, żeby przerzucić się na dietę, ale nie na dietę na 3 tygodnie, miesiąc, na 2, tylko na stałe zmienić swoje nawyki żywieniowe. Na stałe, każdego dnia, przynajmniej mniej więcej, trochę w głowie liczyć ten swój bilans kaloryczny. Czy to nie jest tak, że pomimo tego, że uprawiamy sport i jesteśmy stale aktywni, to czy my nie zażeramy tych kalorii, które spaliliśmy podczas jazdy na rowerze, bo tak się też w moim przypadku zdarzało. Przez co najmniej półtora roku ja jeździłem i jednocześnie tyłem, ważąc grubo ponad 100 kg wówczas, bo też sobie nie zdawałem z tego sprawy, że nawet ci najbardziej wycieniowani sportowcy, ci, którzy robią rocznie po 30 tysięcy kilometrów, oni też mają odpowiednią dietę i to nie jest tak, że oni każdego dnia mogą jeść absolutnie dowolnie wszystko w każdej ilości i im nic nie będzie. To, że oni wyglądają tak, jak wyglądają, to jest właśnie kwestia tego, że oni też są przez cały czas pod kontrolą albo pod samokontrolą. W górach, także to, co jest istotne, a to, na co nie zwracamy uwagi, to mogą być hamulce. Wtedy, kiedy mieszkałem na Mazowszu, moje klocki, tarcze, a tak naprawdę wówczas powierzchnie hamujące oraz okładziny hamulców szczękowych nie miały aż tak ogromnego znaczenia, właściwie ich stan, ich skuteczność, jak wtedy, kiedy byłem w górach, bo na płaskim hamulców używa się tylko wtedy, kiedy dojeżdżamy do skrzyżowania, albo tylko wtedy, kiedy kończymy jazdę. I to jest tyle. Więcej tych hamulców nie potrzebujemy. Używamy ich na moment, w sposób przewidywalny i nam znany. W górach może się okazać, że przed nami jest 8 km ciągłego hamowania. Non-stop. Przez cały czas. I mnóstwo jest takich podjazdów w Polsce, które wymagają od nas bardzo dobrej kondycji naszych hamulców. Im jesteśmy ciężsi, tym te hamulce muszą być skrupulatniej serwisowane i weryfikowane. Bo też nieraz prowadząc obozy spotkałem się z tym, że komuś właśnie hamulce się skończyły albo przyjechał z klockami hamulcowymi, których tak naprawdę już nie ma. I taki jeden podjazd i taki jeden zjazd bardzo skutecznie weryfikuje nasze zaniedbania, czy też brak pewnej świadomości, którą mieć musimy. Że hamulce są w stanie się rozgrzewać do tak wysokich temperatur, że hamowanie może być wręcz bolesne, bo musimy trzymać klamki bardzo mocno przez kilka albo czasami nawet kilkanaście minut, a nasze ręce nie są przyzwyczajone do takiego obciążenia. Naprawdę, ręce, nadgarstki też trzeba do tego przyzwyczaić, oswoić się z tym. I bardzo podobnie może być także z naszymi kołami. Jeżeli koło jest scentrowane, jeżeli szprychy nie są do końca napięte równomiernie, to w górach to wszystko się odzywa. To jest kolarstwo do potęgi drugiej, albo trzeciej, albo czwartej. Tutaj wychodzą wszystkie niedoskonałości. Jeżeli nasza kaseta wymagała serwisu, tak naprawdę wymiany na nową, to w górach się okaże, że naprawdę jest to w stanie nam przeszkadzać. Podobnie bardzo z łańcuchem, który niezwykle łatwo jest w takiej sytuacji zerwać wtedy, kiedy jest naprawdę mocno wyeksploatowany. Jeżeli biegi nie działają do końca tak, jak należy, nie sprawdzaliśmy ich już dawno w tej konfiguracji typowo górskiej, w jaki sposób działają, czy wszystkie wchodzą, wszystkie zchodzą, ponieważ tych zmian przełożeń będzie bardzo dużo. Może się okazać, że na 60-kilometrowej trasie mamy konieczność zmiany przełożeń 2000. Do tego też nie jesteśmy bardzo często przyzwyczajeni, mieszkając na płaskim, gdzie używamy 3-4 przełożeń. Nie bez powodu mówi się, że kolarstwo górskie jest to esencja kolarstwa. Tak, bo tutaj wszystko jest skoncentrowane. Właśnie każdy jeden kilogram, każde jedno zaniedbanie, ale przy tym wszystkim może właśnie też się okazać, że będziemy zmuszeni do bardzo długiej, bardzo ciężkiej pracy, której wcześniej nie wykonywaliśmy, nie trenowaliśmy. Bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że przykładowo, znowu powołam się na płaską Wielkopolskę, że my tylko i wyłącznie jeździliśmy w strefie tętna 120-130, a nagle sytuacja i góra zmusza nas do tego, żeby wejść na 160 i musimy wytrzymać na tym 160 przez 10 minut, bo jest tak stromo, że nie damy rady się zatrzymać. I to przeraża i to sprawia, że zaczynamy przykładowo panikować. Przy 13% czasami może się okazać, że jeżeli nie posiadamy umiejętności wchodzenia na rower i wpinania się na tak stromym wzniesieniu, to że ten rower będziemy musieli przez kilka kolejnych kilometrów pchać, albo przynajmniej do najbliższego wypłaszczenia. A co ja, jeżeli nie ma wypłaszczenia przez kolejne setki metrów, czy też przez kilometr? To się naprawdę zdarza. Sama świadomość tego, tych swoich ograniczeń i tego, że w górach jest zupełnie inaczej, jest w stanie nas do tego przygotować, bo możemy właśnie zwracać uwagę na takie detale, które do tej pory nam były zupełnie obce. Stąd też właśnie prowadząc górskie obozy jestem w stanie lepiej pomagać osobom niezorientowanym, bo ja też przechodziłem przez te wszystkie etapy, ja te wszystkie błędy gdzieś tam po drodze popełniłem, jestem w stanie właśnie też być wyczulonym na stan techniczny sprzętu, czy też niekiedy mogę podpowiedzieć komuś, żeby zwłaszcza na początku, podczas pierwszego podjazdu nie porywał się na niego zbyt dynamicznie, ponieważ za chwilę może się to bardzo zemścić, albo to, co wydaje się nam już strome, tak naprawdę nie jest strome. To jest dopiero intro prawdziwego podjazdu, który nas czeka. Ale co dają góry, idąc od drugiej strony? Przede wszystkim dają nam możliwość funkcjonowania w takich strefach treningowych, z którymi nie mamy do czynienia na co dzień. To bardzo rozwija nasz pułap tlenowy, naszą wydolność. To bardzo rozwija także nasze mięśnie pod względem biomechanicznym. To uczy nas pokory na płaskim. To także sprawia, że jesteśmy bardziej właśnie zmotywowani do tego, żeby zawalczyć o kilka kilogramów naszej własnej wagi, tak żeby jej w przyszłości było mniej, żeby na tych podjazdach wykręcać coraz lepsze czasy, nie tylko na skutek rozwoju naszej wydolności, ale także poprzez równoczesny rozwój naszej wagi. Rozwój w tej sytuacji mam na myśli po prostu utratę tego, co jest nam zbędne, bo w górach, tym bardziej w górach, więzienie tłuszczu pod górę nie jest nam kompletnie potrzebne. Ja sam po sobie widzę, ile udało się dokonać tylko i wyłącznie za sprawą diety, za sprawą tego, że w pewnym momencie stwierdziłem, że kurczę, nie potrzebuję aż tak dużo tłuszczu i węglowodanów na co dzień, żeby normalnie funkcjonować. Kurczę, to co mi mówiła babcia, to jednak nie jest racja. Ja nie muszę jeść codziennie kotleta i pierogów. I to jest świetne. I góry pod tym względem są fantastyczne. To jest zupełnie inne kolarstwo. To jest zupełnie inna perspektywa. O wiele więcej pokory i także o wiele więcej satysfakcji. Dlatego raz na jakiś czas, nawet jeżeli mieszkamy w totalnie płaskim regionie, warto jest się wybrać na dzień, dwa, weekend, albo właśnie gdzieś na jakiś obóz. Nie mówię, że to musi być koniecznie taki, który ja organizuję, ale tylko po to, żeby właśnie zobaczyć te zupełnie inne oblicze, dające ogrom szczęścia i radości wtedy, kiedy już jesteśmy na szczycie. Dziękuję, cześć.